Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja Medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest doktor habilitowany Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych i członek zespołu doradczego przy Ministerstwie Nauki zajmującego się zwalczaniem COVID-19. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Jak pana zdaniem potoczy się pandemia SARS-CoV-2? Bo to jest pytanie, które dzisiaj chyba na świecie bardzo wiele osób sobie zadaje.
Tego nikt nie wie, na pewno. Możemy tylko podejrzewać i spekulować. Nas jako Polskę zapewne ominął taki scenariusz, pewnie najtrudniejszy dla nas, to znaczy jednoczasowo duża liczba chorych wymagających intensywnej terapii, leczenia szpitalnego, i to szczęśliwie chyba udało się osiągnąć dzięki szybkiemu zamknięciu szkół, zgromadzeń publicznych. Najbardziej optymalnym dla nas scenariuszem wydaje się być tak zwane zduszenie epidemii, gdybyśmy wszyscy pozostawali w dystansie od siebie przez kilkanaście tygodni, ale to tak globalnie wszyscy. Wydarzyłoby się pewnie coś, co obserwujemy w Chinach, gdzie te zachorowania wygasły po prostu. Niestety chyba najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że po tym okresie wzrostu dużej liczby zachorowań, ten wirus z nami zostanie i okresowo co jakiś czas będziemy mieli wzloty i obniżenia liczby osób zakażonych i będzie przybywać i ubywać, a wirus będzie krążył w naszej populacji do czasu, aż nie zbudujemy sobie tej odporności populacyjnej.
Co to znaczy?
Epidemiolodzy mówią, że to mniej więcej 70% populacji powinno być uodpornione, czy na skutek przebycia zakażenia, a bezpieczniej byłoby, gdyby stało się to w wyniku szczepień ochronnych. Mniej więcej wtedy wirus nie będzie miał już warunków, nie będzie miał łatwości do przenoszenia się z człowieka na człowieka, ponieważ większość nas będzie już tę odporność miało. Ten wirus zapewne będzie się przenosił w różne sposoby z populacji do populacji. W związku z tym to główne uderzenie, pierwsza duża, silna fala dużej liczby zachorowań potrwa pewnie kilka tygodni. Natomiast później, zapewne przez wiele miesięcy, być może lat, będzie ta cyrkulacja wirusa pomiędzy różnymi regionami geograficznymi. Niektórzy mówią, że te zachorowania wygasną wraz z latem i z ciepłą porą roku. Być może, bardzo bym się ucieszył z tego scenariusza. Tak zwykle zachowywały się ludzkie koronawirusy, ale jest pewien wyjątek, a jest nim MERS, który bardzo dobrze znosi ciepły klimat i duże nasłonecznienie i wysokie temperatury na Półwyspie Arabskim i jakoś tam się tli od wielu lat. My tak naprawdę staramy się kupić nieco czasu. Staramy się spowolnić postęp tej epidemii, tak żeby tym, którzy są ciężko chorzy, udostępnić leczenie szpitalne, żeby jak najszybciej wypracować jakiś lek, który by pozwalał łagodnie przebyć to zakażenie i chronił nas przed zgonem w przebiegu tego zakażenia. A najbardziej chcielibyśmy doczekać do wytworzenia skutecznej szczepionki, ale tutaj ta perspektywa w najbardziej optymistycznym scenariuszu to jest blisko 2 lat zapewne. I taką trzeba mieć perspektywę. W normalnych warunkach szczepionkę da się wyprodukować, rozdystrybuować, uzyskać mniej więcej w ciągu 10 lat, ale tu wszyscy oczywiście maksymalnie skupić się na tym, żeby ten efekt uzyskać szybko. Także ta perspektywa jakiejś takiej długotrwałej, choć nie tak intensywnej jak obecnie, przyjaźni z tym koronawirusem jest pewnie wielomiesięczna, jeśli nie kilkuletnia.
Panie profesorze, mówił pan, że ten wirus, czy on się zachowuje jak te koronawirusy, które my znamy, czyli wirus SARS z 2002 roku, który się pojawił na świecie, wirus MERS i inne koronawirusy, o których coś tam nauka wie już. Czy są szanse, że on podobnie jak SARS ulegnie takiemu wyciszeniu?
Różnice są istotne w porównaniu z innymi koronawirusami. Te zwykłe koronawirusy, które znamy od wielu lat, krążyły, dawały łagodne infekcje górnych dróg oddechowych, wyciszały się w okresie letnim, wakacyjnym i wczesnojesiennym. Natomiast ten należy do grupy koronawirusów, które atakują nam dolne drogi oddechowe, czyli wywołują tak naprawdę zapalenie płuc, a nie po prostu katar. I on różni się również od swoich kolegów. Jak wspominałem, od wirusa MERS,
Jest bardziej zaraźliwy,
nie ma.
Zjadliwy?
Myślę, że on jest generalnie szybszy i bardziej zaraźliwy od obydwu tych wirusów. Pierwszy SARS urodził się w listopadzie 2002 roku i dotarł przykładowo do Pruszcza Gdańskiego mniej więcej w maju następnego roku. Zajęło mu to 6 miesięcy. Obecny wirus mniej więcej również pojawił się w Chinach na przełomie listopada i grudnia, a w Pruszczu Gdańskim był już w marcu, na początku marca. W związku z tym no, on ma wyższą zaraźliwość niestety. On cechuje się też niższą śmiertelnością. Ryzyko zgonu wśród objawowych przypadków no, szacowane jest na poziomie kilku procent. Gdybyśmy rozpatrywali również przypadki bezobjawowe, no to pewnie byłoby to jakiś ułamek procenta. Natomiast w przypadku pierwszego SARS-u ryzyko zgonu to było niespełna 10%. Proszę jednak zwrócić uwagę, że to połączenie, które prezentuje obecny SARS, wysokiej zakaźności z relatywnie niską śmiertelnością jest dla nas bardzo groźne. Ten wirus bardzo łatwo się rozprzestrzenia. I proszę zwrócić uwagę, zachorowań na ten pierwszy SARS historycznie było 10 tysięcy, czyli mniej więcej tyle, ile no my zbliżamy się do tej wartości w obrębie samej tylko Polski, więc wielokrotnie więcej mamy osób zakażonych obecnie.
Od czego właściwie zależy, że ktoś zachoruje ciężko, a ktoś drugi przejdzie tą chorobę w sposób taki, że nawet może nie wiedzieć? Co to jest takiego w tym wirusie, że on jednych atakuje tak mocno, zjadliwie, a drudzy, także młodzi ludzie, wydawać by się mogło, całkiem zdrowi, no po prostu ciężko chorują?
To, co nam uszkadza płuca, to nie jest wprost bezpośrednio sam wirus. On tam replikuje, ale jak Państwo widzicie, u części osób replikuje bardzo łagodnie i nie niszczy nam tych płuc sam fakt replikacji wirusa. To, co niszczy nam tkankę płucną, to jest bardzo gwałtowna, niezwykła, trudno dająca się, szybko rozwijająca się, trudno dająca się opanować reakcja zapalna. Czemu dzieje się tak, że ta reakcja zapalna jest tak gwałtowna i groźna u osób w późniejszym wieku, a znacznie łagodniej przebiega u dzieci oraz u kobiet, nie wiemy tego jeszcze. Tu badania trwają, proszę też zrozumieć, że to jest wirus, który urodził się mniej więcej 4 miesiące temu. W związku z tym no nie wszystko jeszcze wiemy i nie wszystko jeszcze rozumiemy, ale generalnie odróżnienie faktu zakażenia od zapalenia w chorobach zakaźnych jest bardzo istotne. Można być zakażonym i nie ma reakcji zapalnej ze strony układu odpornościowego. Można być również zakażonym i do tej reakcji zapalnej na przeciwległym biegunie dochodzi w sposób bardzo gwałtowny. Co o tym decyduje? Może hormony, może nasze geny? Trudno powiedzieć. Tych mechanizmów wskazywanych, ja nie chcę może wchodzić tu w jakieś bardzo detale, być może kluczem są tak zwane przeciwciała nieneutralizujące wirusa, które wiążą wirusa w kompleksy i taki kompleks potrafi wniknąć do zupełnie nowej grupy komórek układu odpornościowego i po zakażeniu tej nowej grupy komórek układu odpornościowego, tak zwanych komórek prezentujących antygen, one dopiero produkują tę burzę cytokinową. Trwają bardzo intensywne prace i badania nad wyjaśnieniem tego zjawiska, czemu to się tak dzieje i zapobieżeniem mu. Tu wirus działa trochę jak spust w pistolecie. Jeżeli się go naciska, on wyzwala reakcję zapalną, po czym wirus może zostać unieszkodliwiony, a reakcja zapalna toczy się dalej i niszczy nam tkankę płucną w sposób często nieodwracalny, dlatego jest to no, trudne do przewidzenia.
Śródmiąższowe zapalenie płuc to jest jakieś inne zapalenie płuc niż my do tej pory słyszeliśmy, znamy, no, ludzie chorowali wcześniej w Polsce na takie zapalenie płuc.
Tak, śródmiąższowe zapalenie płuc zdarza się, było, jest, ono jest domeną wirusów, pewnych grzybów powiedzmy. Natomiast to, co nam się zwykle kojarzy z zapaleniem płuc, to ta najczęstsza dotychczas patologia płucna, czyli płatowe zapalenie płuc wywoływane przez bakterie zwane pneumokokami. Ono nieco inaczej przebiega, inaczej się rozwija, inaczej wygląda w obrazach radiologicznych czy tomografii komputerowej. Inne ma też nieco objawy w badaniu takim fizykalnym, lekarskim. No i oczywiście inaczej się leczy. To akurat wirusowe, śródmiąższowe zapalenia płuc też mogą przebiegać bardzo różnie i tam mają swoje podtypy i odmiany. Natomiast to nie poddają się antybiotykoterapii tak wprost, w związku z tym no, jak dotąd są groźniejsze. Naszą słabą stroną jako gatunku Homo sapiens jest brak bardzo skutecznych, bardzo wielu terapii przeciwwirusowych. dobrze radzimy sobie z antybiotykami w walce z bakteriami, natomiast nad wirusami bardzo musimy jeszcze popracować, abyśmy mieli dostępne terapie nie tylko dla tych wirusów, które Państwo znacie i które często się tu pojawiały pewnie medialnie, HIV, wirusy herpes, HCV, wirus B zapalenia wątroby. Tu dysponujemy terapiami bardziej bądź mniej skutecznymi, natomiast proszę zobaczyć, na koronawirusy mamy kłopot, mimo że to jest nieprzewlekła, a wydaje się być przede wszystkim ostra, krótkotrwała infekcja.
COVID-19, ta choroba ma jakieś fazy. Kolejność pojawiania się tych objawów, czy to jest zupełnie, może występować u każdej osoby inaczej? Czy jest jakaś tutaj taki schemat, który po prostu zwykle występuje?
Jedno, co na pewno występuje i co budzi epidemiologicznie duży niepokój, to ta faza przedobjawowa, taka faza, kiedy wirus już się replikuje w naszych drogach oddechowych, już może zakazić bliskie nam osoby, natomiast objawów nie mamy. Później następują takie objawy bardzo mało charakterystyczne i nieswoiste, jak gorączka, kaszel, uczucie osłabienia, bóle mięśni, no a później już zaczyna się duszność i niewydolność oddechowa. Czasem zdarzają się takie objawy rzadkie, utrata węchu, smaku.
Kiedy powinniśmy w takim razie uzyskać tą pomoc taką specjalistyczną? Nie powinniśmy już pozostawać w domu i próbować sami przechorować tej choroby, bo oczekiwanie może być po prostu tragiczne w skutkach, bo może być już za późno, żeby takiemu pacjentowi pomóc. Czyli na jakim etapie my powinniśmy szukać pomocy, nie wiem, już poza domem, w szpitalu?
Szczerze sobie powiedzmy niestety na początku, że nasz główny problem polega na tym, że nie mamy leczenia przyczynowego, takiego jednoznacznie wskazanego. Nie mamy żadnego leku, który by skutecznie hamował replikację tego wirusa. W związku z tym generalnie zalecamy, żebyśmy wszyscy, tak jak jesteśmy, do minimum absolutnego obniżyli częstość naszych kontaktów z innymi ludźmi, również osób z osobami nam bliskimi i z osobami intymnych kontaktów, przede wszystkim bliskich, tak? Chodzi o tę fazę przedobjawową. My możemy o tym zupełnie nie wiedzieć, że wirus nas replikuje, w związku z tym uchrońmy innych, nie kontaktujmy się ze sobą. Natomiast w momencie, gdy pojawia się gorączka, kaszel, uczucie bólu mięśni, rozbicia, wtedy możemy stosować leczenie objawowe, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, nawodnienie, leżenie w łóżku i nadal pobyt w domu.
Ile to może trwać? Kilka Ile dni. Można tak
to
czekać?
Zazwyczaj kilka dni. Nie, no kilka dni, a potem przechodzi. I w większości przypadków tak się dzieje, w 95%, może w 90% przypadków. Ale to jest też taki moment, gdzie powinniśmy nawiązać kontakt z naszym lekarzem pierwszego kontaktu, niekoniecznie udając się do niego. I u większości pacjentów, do 95%, to w zupełności wystarczy, przyjdzie poprawa bardzo szybko i w szczególności u tych młodszych pacjentów. Natomiast na pewno należy szukać pomocy, jeżeli mamy uczucie duszności, jeżeli nasza akcja serca bardzo przyspieszyła, jeżeli nadal mamy wysoką gorączkę ponad 40 stopni. Natomiast ta duszność jest takim elementem, który mówi nam, że tu nie ma na co dalej czekać, musimy się skontaktować ze specjalistą.
Jak długo trzeba przebywać z osobą zakażoną, żeby od niej się zarazić? Bo też podawano do tej pory różne dane, a jakie są te takie najnowsze doniesienia, najbardziej pewne?
Tu nie chciałbym dzielić włosa na 16, natomiast bliski kontakt twarzą w twarz przez 15 lub dłużej minut, bez ochrony, bez maski, bez osłony na twarz, z odległości poniżej 1 metra, to tutaj jest ryzyko rzędu 10-15% zakażenia. Ono nie jest wielkie, ale biorąc pod uwagę, że my wewnątrz domu, z naszymi domownikami, w takich warunkach spędzamy dość dużo czasu, no to są te najbardziej ryzykowne kontakty, te bliskie, te intymne. Ponad 90% przypadków zakażeń, tak jak to w przypadku Chin czy w przypadku Stanów Zjednoczonych wyliczano, Singapuru, dokonywało się w warunkach domowych. Czynników wpływających na ryzyko takiego kontaktu jest bardzo wiele i części z nich nie potrafimy zmierzyć. Oczywiście czas, odległość od źródła. Czy ta osoba kaszle, bo kaszel zwiększa ryzyko emisji. My nie znamy tak zwanej dawki zakażającej jeszcze ciągle, ilości wirusów, które musimy wchłonąć w siebie, żeby one mogły skutecznie wywołać w nas chorobę. Nie wiemy tego. Nigdy nie będziemy wiedzieć, ile wirusów produkuje, jak wysoka jest replikacja wirusa u źródła. Tego się po prostu nie da tak prosto zmierzyć. Wirusy replikujące we krwi pacjenta mierzymy dość prosto, pobierając tę krew. Natomiast w drogach oddechowych to wymagałoby jakiejś głębszej metodologii. Naprawdę, ten wirus urodził się niespełna 4 miesiące temu. I my nie wszystko tutaj wiemy. Natomiast to, co wiemy, jeżeli my zachowujemy odległość co najmniej 1,5 metra od siebie, jeżeli nosimy osłonę na twarzy, jeżeli często myjemy ręce, jeżeli ograniczymy kontakty z innymi osobami do minimum, dbamy o nasze dłonie, bo one są naszym łącznikiem z różnymi powierzchniami, na których wirus może się znajdować, w kropelkach cudzej śliny na przykład, tak? To wtedy to ryzyko zakażenia jest absolutnie zminimalizowane.
Wydawać by się mogło, że jeśli wirus atakuje tkankę płucną, no to zarażenie się drogą pokarmową na przykład no nie powinno być takie niebezpieczne, a jednak jest.
Ten wirus ma zdolności zakażenia różnych komórek, również komórek w przewodzie pokarmowym. Natomiast pokarmy, które jemy, zwykle podlegają obróbce termicznej i raczej niepokoimy się zanieczyszczeniem ich śliną innych osób. Natomiast tak naprawdę droga pokarmowa odgrywa tu absolutnie marginalną rolę. Przede wszystkim należy chronić nasze drogi oddechowe. Tak się akurat składa, że anatomicznie początek dróg oddechowych i pokarmowych jest bardzo bliski siebie. W związku z tym osłaniamy, jeżeli mówimy o zakażeniu drogą kropelkową i oddychaniu, na wrota zakażenia w postaci dróg oddechowych. Natomiast jedząc, myjemy ręce, a posiłki staramy się poddać obróbce termicznej. To jest wirus kruchy, delikatny, wrażliwy na temperaturę. Już 60 stopni bardzo skutecznie go unieszkodliwia. W związku z tym ja nie przykładam zbyt dużej roli dla tej drogi pokarmowej.
Czy poleca Pan badania serologiczne na tak zwane przeciwciała, które się teraz zaczęły pojawiać w różnych laboratoriach, można je sobie zrobić? Czy warto i jeśli tak, to kiedy?
Ja będę polecał te badania serologiczne w momencie, gdy będziemy wiedzieć, które z tych odczynników, dostawców, producentów jest w stanie nam udokumentować, że te badania mają odpowiednią czułość i swoistość. Na dziś jeszcze nie, na dziś jeszcze prosiłbym się powstrzymać. Na dziś trwają bardzo intensywne prace nad oceną czułości, swoistości, czyli wiarygodności tego badania. Na tych badaniach można budować bardzo daleko idące wnioski co do faktu przebycia bądź nie tego zakażenia w przeszłości, a pośrednio również nabyciu bądź nie nabyciu takiej odporności na tegoż wirusa. Dlatego to jeszcze jest kwestia kilku najbliższych tygodni, gdzie zapewne tego typu walidacje zostaną przeprowadzone i wtedy w sposób bezpieczny i odpowiedzialny będziemy mogli używać tych testów serologicznych. Ale proszę jeszcze się wstrzymać do czasu, aż będziemy dysponować wiarygodnymi informacjami na ten temat. A tu bardzo intensywnie prace trwają. Jeszcze raz powtórzę, kłopot urodził się nam niespełna 4 miesiące temu. Testy PCR już miesiąc później, mniej więcej wiadomo było, jak powinny być wykonane i co w sobie zawierać. Testy oparte na antygenach wirusowych i przeciwciałach właśnie się rodzą, dlatego radziłbym się jeszcze chwilę wstrzymać.
Doktor habilitowany Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych, był moim gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Państwu również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.